Zdaje się, że i tak jak na zimę i Islandię, to trafiła się panu dobra pogoda.
Miałem szczęście. Miałem dlatego, że styczeń tego roku był bardzo burzowy. Było bardzo dużo krótkich, ale jednak intensywnych burz. Z kolei marzec oznaczał już topniejące śniegi. Również tam, głęboko na wyżynach, gdzie teoretycznie zima trwa dużo dłużej, gdzie śnieg leży dużo dłużej. Natomiast luty okazał się idealnym oknem pogodowym. Miałem dosyć dobrą pogodę przez większość dni, ale nie oznacza, że ona cały czas była dobra. Miałem na przykład odwilż, która zamieniła duże obszary w bajora, a potem po zamarznięciu w lodowiska. Miałem też kilka burz śnieżnych, w tym jedną największą od kilku lat. Udało mi się ją przeczekać w chacie na pustkowiu, ale wrażenie i tak było niesamowite, bo wiatr był tak silny, że nie byłbym w stanie ustać, będąc na zewnątrz. Więc miałem kilka dni naprawdę złej pogody. Czasami przeczekiwałem ją, a czasami nie. Natomiast ogólnie pogodę miałem szczęście. Myślę, że to odrobina szczęścia i odrobina jakiejś takiej intuicji, która mi kazała wybrać się akurat w tym terminie. Gdybym przyjechał na Islandię miesiąc wcześniej, cała wędrówka trwałaby dużo dłużej i byłaby, no, o niebo bardziej wyciskająca siły.
Szedł pan szlakiem zaznaczonym na mapie, czy to jednak w takich miejscach bezludnych trzeba sobie ten szlak samemu tworzyć?
We wnętrzu Islandii istnieją drogi. One są dostępne tylko dla pieszych i dla samochodów terenowych latem. Zimą w zasadzie nikt się tam nie zapuszcza i podczas 4 tygodni głęboko na wyżynach spotkałem jeden zespół jadący karawaną olbrzymich samochodów terenowych. I oni i ja byliśmy bardzo zdziwieni swoją obecnością, ale to był wyjątek, bo rzeczywiście był to jeden taki zespół. Przez resztę czasu byłem sam. I oczywiście mogłem korzystać z tych dróg zaznaczonych na mapie, tyle że były one zasypane śniegiem, co oznacza, że śladów na powierzchni pozostawało po nich bardzo niewiele. Starałem się nimi iść, bo tam śnieg był trochę bardziej ubity niż w okolicy i też dlatego, że na drodze nie ma po prostu przeszkód, czyli tam na przykład kamienia, który mógłby porysować mi narty czy spowodować pęknięcie sani. Więc droga była takim logicznym kanałem, którym szedłem, również dlatego, że na drogach są przeprawy, czasami brody przez strumienie czy rzeki. Natomiast kilka razy zdarzyło mi się iść kompletnie na przełaj, idąc po prostu pustkowiem, bez żadnego nawet najmniejszego śladu. I przyznaję, że nie miało to dużego znaczenia. Śniegu było na tyle dużo, że czy szedłem drogą, czy gdzieś z dala od niej, trudności były mniej więcej te same.
Idzie się i co? Człowiek patrzy pod nogi, czy jednak podziwia się wulkan, który jest gdzieś tam w oddali?
Jedno i drugie. Wiele osób pyta mnie, o czym się myśli w takim momencie. Nie miałem w czasie tego przejścia Islandii jakichś strasznie głębokich refleksji. Zdarzało mi się, że podczas samotnych wypraw zamykałem się w sobie, przemyśliwałem różne rzeczy, wręcz można powiedzieć, rozliczałem się jakoś tam z przeszłością. Natomiast teraz podczas przejścia Islandii okazało się, że to było takie bardzo proste wędrowanie. Oczywiście ono nie było proste w sensie technicznym, bo co kilka godzin sprawdzałem moje położenie. Regularnie patrzyłem na mapę, na kompas, na GPS, obserwowałem otoczenie, obserwowałem też pogodę, ale przez to, że szedłem zimą, dużo więcej musiałem w każdej chwili myśleć o tym, żeby dobrze gospodarować swoimi siłami, odpoczywać i tak dalej. Oczywiście był czas na to, żeby podziwiać te widoki. One zmieniały się bardzo powoli, więc jakby miałem czas na przyglądanie się wszystkiemu, ale tak naprawdę rzeczywiście składa się to z bardzo takich prostych czynności. Pobudka, 2 godziny pakowania się i jedzenia, kilka, czasami kilkanaście godzin marszu, a potem kolejne 2 godziny rozkładania namiotu i jedzenia i szykowania się do snu. I tak w kółko. Niesamowicie prosty cykl, który właściwie zupełnie się nie zmienia, chyba że robi się dzień odpoczynku. I to jest wszystko. Na zakończenie, kiedy zastanawiałem się, co jakby ta podróż przyniosła mi, okazało się, że nie było w trakcie niej jakiejś kolosalnej liczby refleksji, przemyśleń. To była bardzo prosta wędrówka, taka wręcz nieskomplikowana. Chociaż oczywiście w każdej chwili byłem czujny ze względu na trudności terenu, ze względu na warunki śniegowe. Musiałem uważać na każdy krok, żeby na przykład nie uderzyć nartą o kamień schowany pod śniegiem i tak dalej. Więc była to bardzo uważna wędrówka, w sensie skupienie na tym, co tu i teraz. I to tak naprawdę tyle. Myślę, że te wędrówki, które odbyłem latem po górach, są dużo bardziej takie swobodne. Tutaj to było bardzo duże skupienie na tym, co robić w danej chwili, żeby iść bezpiecznie, żeby przetrwać, żeby jak najłatwiej przejść jakieś trudne miejsce i tak dalej.